ze studia w Warszawie, w swoim łódzkim mieszkaniu. Katarzyna Lubnauer, była szefowa Nowoczesnej, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry państwu.
Czy podpisała się pani już pod wnioskiem o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry?
Tak, oczywiście, że się podpisałam.
A kiedy go złożycie? Bo 22 września zapowiedzieliście, że zgłosicie taki wniosek, złożycie odpowiednie pismo. Sprawdzaliśmy na stronach Sejmu, nie ma nic.
Myślę, że w tym tygodniu, dlatego że jak ja to mawiam, na wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry zawsze jest dobry czas.
No tak, tylko że w związku z tym wygląda to trochę tak, że po prostu skoro jest jesień, to musimy złożyć jakiś wniosek, na kogo padnie na tego bęc, tak? Każdego nie lubimy.
Akurat Zbigniew Ziobro, dzisiaj mamy najnowsze doniesienia, nie wiem czy czytał pan dzisiejszą Wyborczą. Znowu bulwersująca rzecz nagród, które są wypłacane tylko, można powiedzieć, dyspozycyjnym prokuratorom, czyli według uznania prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry są tam, gdzie ktoś umarza sprawy niewygodne dla Prawa i Sprawiedliwości, a
pani poseł, ale
sprawy...
Wyborcza się codziennie bulwersuje Zbigniewem Ziobrą. Można by codziennie taki wniosek złożyć, ale dobrze, rozumiem, że w tym tygodniu złożycie...
Pan to, co powiedziałam przed chwilą, że na wniosek nieufności, o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry zawsze jest dobry czas, ponieważ jego proces niszczenia systemu sprawiedliwości w Polsce jest nieustający.
Pani poseł, a kiedy będzie dobry czas na ruch Trzaskowskiego? Od 3 miesięcy słyszymy o tym, że trzeba tę wspaniałą, wielką energię jakoś skanalizować, no i kanalizujecie od 3 miesięcy.
Znaczy, oczywiście to pytanie powinien pan zadać Rafałowi Trzaskowskiego. Proponuję, żeby zaprosił go pan i zadał mu to pytanie. Natomiast z tego, co wiem, jest zaplanowany na 17 października. Jest dość oczywiste, że zarówno kwestie związane z problemami warszawskimi, jak i również to, co się dzieje w Polsce, czyli pandemia, bardzo utrudnia tego typu działania, dlatego że prawdziwy start takiego ruchu powinien mieć charakter masowy. Ciężko jest zrobić coś masowego w czasach pandemii.
To prawda, a poza tym rodzi się pytanie, co może dać całej Polsce prezydent Warszawy, no poza tym, co już daje Wiśle?
No oczywiście, jeżeli spojrzymy na to, że ponad 10 milionów Polaków zagłosowało na niego, to jest niesamowity wynik. Poza 2 prezydentami, jednym obecnym i drugim, chyba Kwaśniewski miał w swoim czasie taki wynik, nikt nie przekraczał 10 milionów w wyborach prezydenckich. W związku z tym widać, że Rafał Trzaskowski potrafił coś zaproponować wszystkim Polakom, ponieważ ponad 10 milionów z nich zdecydowało się zagłosować na niego. Więc pana wątpliwości są zupełnie nieuzasadnione.
Nieuzasadnione, jak zwykle. Mam tylko taką drobną, kolejną wątpliwość, pozwolę sobie ją zgłosić, mianowicie to kolejny raz odnieśliście fenomenalny, wspaniały sukces, tyle że przegraliście. Nie martwi pani to, że ciągle jednak opozycja przegrywa?
Oczywiście, że każdy przedstawiciel opozycji chciałby być rządzący, czyli chciałby, żeby partia, którą reprezentuje, zwyciężyła. I tak samo my jako Koalicja Obywatelska, jako Nowoczesna chcemy, żeby zmieniły się rządy w Polsce, szczególnie, że tutaj jest dodatkowy jeszcze motyw, poza faktem, że chcemy wprowadzać nasze rozwiązania programowe, to jest jeszcze kwestia tego, że PiS rzeczywiście bardzo źle rządzi Polską.
I tutaj musiałbym powiedzieć, że ludzie uważają inaczej, bo jednak wygrał i pani wątpliwości zostały przez ludzi odrzucone.
Znaczy, jeśli chodzi o kwestie związane z zwycięstwem w wyborach, ja liczę bardzo mocno na rok 2023, ponieważ jeżeli pan spojrzy na różne kraje i na sytuację dotyczącą funkcjonowania i zmiany rządów, oczywistym jest, że w środku koniunktury, którą mieliśmy przez długi czas na całym świecie, ludzie chętniej stawiają na te rządy, które dotychczas rządziły, z bardzo prostego powodu. Żyje im się lepiej, ponieważ jest ogólnoświatowa koniunktura.
No to skoro PiS-owi zapisu żyje się lepiej, to rzeczywiście ludzie nie chcą tego zmienić. Pani poseł, przepraszam, ja chciałbym porozmawiać
Ale niestety w bardzo wielu kwestiach będzie twarde lądowanie. Jest twarde lądowanie już w tej chwili, jeśli chodzi o zapowiedzi. Są również dzisiaj, możemy się zapoznać z nimi, zapowiedzi dotyczące tego, jakie w przyszłości będą na przykład emerytury, że to będzie 30 parę, a nawet do 24%.
To prawda, ale uczciwie byłoby dodać, że PiS po prostu w tej sprawie niczego nie zmienił na lepsze, a nie, że coś pogorszył.
To wiek emerytalny, co znacząco wpływa na wysokość naszych...
No i akurat to ludzie nagrodzili, głosując na PiS. Tu w tej sprawie ma pani inne zdanie, do czego ma pani rzecz jasna prawo. Pani poseł, dobrze, a na kogo pani głosowała w wyborach na szefa klubu Platformy? Na Cezarego Tomczyka czy Urszulę Augustyn?
Nowoczesna głosowała na Cezarego Tomczyka. Uznaliśmy, że warto...
ale to naprawdę, to jakoś pocelebrujmy ten moment, chociaż raz pani ostatnio coś wygrała,
Ja bym, znaczy, wie pan, czym innym jest tak zwane osobiste, personalne zwycięstwo, czyli to, że mamy satysfakcję z tego, że zwyciężył nasz kandydat, a czym innym jest to, że wszyscy właściwie przychodzimy do polityki po to, żeby zwyciężyć dla Polski, czyli żeby coś się zmieniło w Polsce. I oczywiście w tym znaczeniu, oczywiście od działania Koalicji Obywatelskiej, od tego, jak będzie sprawna, zależy to, jak, czy zwyciężymy w roku 2023, będziemy mogli wprowadzać zmiany, które uważamy dobre dla Polski i Polaków. Wie pan, znowu rozmawiamy o sprawach personalnych.
Nie, nie rozmawiamy o sprawach personalnych. Chcę panią spytać o sprawę ważną dla pani, pod tym względem personalną. Katarzyna Lubnauer, przypominam, jest państwa i moim gościem. Czy dotarł do pani już pozew od Ryszarda Petru? On po naszej w lutym rozmawialiśmy ostatni raz, to kawał czasu, pani poseł, i pani wtedy wspomniała, że długi Nowoczesnej to scheda po poprzednim przewodniczącym, który prowadził niezbyt roztropną politykę, ponieważ złe decyzje personalne i błąd ludzki spowodowały, że Nowoczesna utraciła subwencję. Przepraszam, może ja się teraz narażę na proces, ale wydaje mi się,
właśnie
że pani...
chciałam powiedzieć, że pan widocznie wyraźnie prowokuje los.
No natomiast dobrze, ale wydaje mi się, że tak właśnie było. Tak właśnie było.
To, Ryszard Petru być przewodniczącą powoduje, że nie muszę się zajmować w tej chwili finansami partii.
Nie, na sekundę. Najpierw ustalmy jedną rzecz. Nie pozwał pani jeszcze przynajmniej Ryszard
nie
Petru.
Nie pozwał, myślę, że nie pozwie. Ja mam taki zwyczaj, wie pan, jest taka strona demagog.org.pl, która sprawdza prawdziwość wypowiedzi polityków. Myślę, że jestem w czołówce. Staram się mówić, jeżeli tylko mogę, prawdę, a jeżeli nie mogę mówić prawdy, to staram się przemilczeć.
No dobrze, to w takim razie i Ryszard Petru pani nie pozwał, ale pytanie o długi Nowoczesnej pani wybaczy. Musi paść, dlatego że o Nowoczesnej cicho, a długi zostały. Ile one teraz wynoszą i jak idzie spłacanie?
Nie mam zielonego pojęcia. Wie pan, to jest właśnie ta dobra sytuacja, że nie jestem obecnie ani przewodniczącą, ani skarbnikiem. Może pan zaprosić albo przewodniczącego, albo skarbnika.
Jakie to jest, proszę państwa, cudowne. Ryszard Petru założył Nowoczesną, zostawił ją z długami i mówił później, nie mam pojęcia, to nie moja sprawa, ja już nie jestem przewodniczącym. Wtedy przewodniczącą tak była Katarzyna Lubnauer, która się z długami musiała jakoś zmagać, a teraz mówi, nie mam pojęcia, ile one wynoszą, co mnie to obchodzi, niech się martwi Adam Szłapka.
Nie, współpracuję z Adamem Szłapką, bardzo dobrze współpracuję. Natomiast tak już jest, że sprawami finansowymi zajmują się określone osoby w partii. Dokładnie zajmuje się nią skarbnik.
Dobrze, to ostatnie pytanie o pieniądze, ale już nie pieniądze Nowoczesnej. Czy pani wie, czyj sztab wyborczy wydał najwięcej pieniędzy w trakcie kampanii wyborczej?
No, domyślam się, że pewno Rafała Trzaskowskiego ze względu na to, że była zmiana kandydata.
Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
Natomiast ja powiem jedną rzecz.
Potem 8 milionów
złotych. Specjalnie ograniczono Rafałowi Trzaskowskiemu możliwość funkcjonowania poprzez ustawę, która była niesprawiedliwa dla niego. Natomiast...
Naturalnie, była bardzo niesprawiedliwa. 8 milionów wydała Małgorzata Kidawa-Błońska i to jest, proszę państwa, fenomen. Wydać 8 baniek i nawet nie wystartować w wyborach. To jest coś. RMF24.pl, interia.pl, porozmawiamy tam.
Wie pan, to była bardzo stronnicza uwaga.
Tak
jeszcze
jest.
Na zakończenie nie mogę jej skomentować.
Nie. Ale nie, bo najważniejsze co, proszę państwa, będzie...
Który z opozycyjnych
pani poseł, zostawmy politykę, bo najważniejsze co w drugiej części to upragniona, naprawdę słuchacze się dopominali, upragniony przepis na potrawę z grzybami, proszę państwa. Zostańcie państwo z nami, bo z Katarzyną Lubnauer nie można nie rozmawiać o kulinariach. Kłaniam się. No dobrze, to sobie nasi słuchacze radiowi już poszli, a my jesteśmy z najbardziej zainteresowanymi grzybami. O tym za moment. Proszę państwa, jeśli państwo wybaczą nam jeszcze chwilę o polityce, to będą grzyby. A pytanie jest, tylko proszę się nie denerwować na początek. Czy ja mogę nazwać panią idiotką?
Nie, ale
nie.
Rozumiem, że odnosi się pan do tego, że ja stwierdziłam, że...
Że pan Czarnek jest homofobem, mizoginem.
Nie. BHMI.
Pani powiedziała wprost.
Ja nie mówię o ludzi, ja mówię tylko o
ideologii. Bardzo panią przepraszam. Pan Czarnek, i to jest cytat z wypowiedzi Katarzyny Lubnauer w Sejmie, czyli przepraszam, w Sejmie Katarzyna Lubnauer mówi tak. Pan Czarnek jest homofobem, mizoginem i idiotą.
Ja nie przekręcił pan moje słowa. Powiedziałam, że pan Czarnek jest przedstawicielem tego, właśnie przykładem tego, że w polskim rządzie rządzonym przez PiS zapanowała ideologia DHMI.
To prawda,
czyli
powiedziała.
Ideologia polegająca na tym, że się do rządu wybiera osoby, które są dyletantami, ponieważ nie znają się na swojej dziedzinie, którzy co więcej są homofobami, tak jak pan Czarnek, którzy są mizoginami, tak jak pan Czarnek, przypomnę jego słowa na temat kobiet, że właściwie to...
Ideologia, która preferuje ludzi, którzy są dyletantami. Pan Czarnek jest homofobem, mizoginem i idiotą. Nie róbmy tego polskim dzieciom. Koniec cytatu.
Jeżeli Dokładnie rzecz biorąc, ale mówiłam o ideologii DHMI, czyli naturalnie. Ideologii tego, żeby ludzi, którzy reprezentują określone poglądy, wybierać do rządu.
Naturalnie,
w momencie,
naturalnie.
W
pani poseł, nazwała pani pana Czarnka idiotą. Ja nie jestem tutaj po to, żeby bronić ministra edukacji. Niech on się broni sam.
Dobrze, to ja powiem w ten sposób. Odniosłam się dokładnie rzecz biorąc do jego odpowiedzi, którą uważam za rzeczywiście idiotyzm, dotyczącą kar cielesnych.
Nie, ale... Pani poseł,
mogę skończyć zdanie? Pan jest z podobnego pokolenia jak ja, więc jeszcze pan pamięta, jak w szkole dostawaliśmy po łapkach linijką, albo nauczyciel zdarzało się, że człowieka szarpał za ucho. Ja naprawdę bym nie chciała, żeby polskie dzieci były narażone na taką sytuację w polskich szkołach. Natomiast pan Czarnek w swoim tekście bardzo wyraźnie informował, że jemu jest bardzo bliski pogląd, że kary cielesne są dopuszczalne.
Tak, pan Czarnek rzeczywiście to mówił i można z panem Czarnkiem polemizować. Mało tego, może go pani sobie nazywać jak pani chce. I ja nie jestem od tego, by zwracać uwagę pani, ale pozwolę sobie zauważyć, że jeżeli można pana posła Czarnka, pana ministra INSPE Czarnka nazwać idiotą, to można również tak mówić o pani albo o pani koleżankach i kolegach. I jeżeli pani przyjmie, że ten standard jest dopuszczalny, to okej. To w takim razie pozwalamy sobie na wszystko i będziemy mówili ten idiota, nie wiem, no, zostawmy już te nazwiska, bo ja nie chcę podążać pani drogą akurat.
Znaczy, cieszę się, że pan nie chce podążać moją drogą, bo każdy jest sam oryginalny i odpowiada za siebie. Natomiast tak, uważam, że bardzo twarde słowa należą się panu Czarnkowi za to, co grozi polskiej szkole, w momencie, w którym PiS zdecydował się na wojnę kulturową. Mam wrażenie, że wprowadzanie wojny ideologicznej do polskich szkół to jest bardzo duży błąd. Raz już PiS popełnił ten błąd, wtedy, kiedy wprowadził Giertycha do
ministerstwa. Ale jak pani widzi, po pierwsze, Giertych znakomicie odnajduje się teraz w okolicach Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, więc być może przyjdzie taki czas, że Przemysław Czarnek będzie pani kolegą klubowym. Nigdy w polityce nie można tego wykluczyć.
Mam nadzieję, że nie. Po pierwsze, ja powiem tak. Dla mnie edukacja jest bardzo ważna. Jest bardzo ważna, dlatego że to jest podstawowy przedmiot, dla którego poszłam do polityki, żeby rzeczywiście zajmować się edukacją. I w sytuacji, w której ktoś będzie decydował za moment, być może, żeby wyrzucić niektórych pisarzy z lektur szkolnych, ponieważ byli osobami...
Nie, akurat pisarze wyrzucał z lektur szkolnych nawet nie Giertych, bo on tylko proponował, a nikogo nie zdążył ostatecznie na dobre wyrzucić. Tak naprawdę
Nie, Obrowicza chyba na moment wyrzucił.
Na dobre wyrzucili go ministrowie z Platformy Obywatelskiej, co można oczywiście sprawdzić. Robili to w ramach kolejnej wersji odchudzania programu. Niedługo zdaje się zostanie wyłącznie rogać Doliny Roztoki.
Natomiast czym innym jest odchudzenie programów, a czym innym jest wskazywanie z pobudek ideologicznych tego czy innego pisarza jako niepraworządnego i nieprawomyślnego. Dla mnie jest dość oczywiste, że po pierwsze nie życzę sobie tego, żeby pan Czarnek decydował w tej chwili za rodziców, jak mają wychowywać swoje dzieci.
A to jest bardzo cenna uwaga, bo oni...
powiedział na przykład, że chce wyrzucić w ogóle
to
ze szkół
jest pani poseł, bardzo cenna uwaga, bo to można w dwie strony. To można traktować w dwie strony. Jeżeli pani sobie nie życzy, by pan Czarnek, to bardzo cenna uwaga, proszę to zapamiętać. Ja pozwolę sobie to zapamiętać, bo pani sobie nie życzy, by jakikolwiek minister, pan Czarnek, decydował za rodziców, jak ma wyglądać edukacja. To bardzo cenne słowa Katarzyny Lubnauer.
Nie decydował za rodziców, jak wychowywać ich dzieci. Co mam na myśli?
Dobra.
W tej chwili w polskich szkołach jest w ten sposób, że jeżeli rada rodziców zgodzi się, to mogą odbywać się na terenie szkoły zajęcia na przykład edukacji seksualnej, na które będą posyłane tylko te dzieci, których rodzice tego sobie wyraźnie życzą. No i powyżej jeszcze w dodatku to jest od czwartej klasy i tak dalej, i tak dalej.
Nie, i to jest fair.
Pan Czarnek chce tego w ogóle zabronić, czyli wychodzi z założenia, że wie lepiej od rodziców, którzy zapisują swoje dzieci na takie czy inne zajęcia, co jest dla nich dobre.
I tu moje wolnościowe serce krwawi.
Ja nie mówię o zajęciach obowiązkowych,
zgoda.
Tylko o zajęciach tych, które wchodzą w siatkę programową.
Proszę Państwa, będę musiał chyba oddać mord do analizy, bo zgadzam się we wszystkim z Katarzyną Lubnauer. Zostałem widocznie liberałem. Ale...
To musi być przykry moment w pana życiu.
Tak, to przykry moment, dlatego założyłem dzisiaj czarną koszulę.
Teraz... Świetnie się pan wpisuje w dzisiejszą akcję młodych nowoczesnych, którzy chcą, żeby w tym tygodniu młodzież na znak sprzeciwu w stosunku do tego, że pan Czarnek zostaje ministrem edukacji, człowiek tak ideologiczny, człowiek przede wszystkim, który chce narzucać innym swoją ideologię, co słyszeliśmy w jego wypowiedziach, na przykład dotyczącą kobiet.
Młodzież nowoczesnej, proszę państwa, to jest zbyt, który nie istnieje, ale dobrze, jak i cała ta partia. Ale dobrze, proszę państwa,
jako tak, mamy bardzo aktywnych młodych, nowoczesnych. Sporo osób w tej chwili przychodzi do nich.
A to się wszystko zgadza. Ja jestem młody i nowoczesny, stąd, proszę państwa, moja...
Ale słyszałam, że pan jest młodym PSL-u, w związku z tym nie będziemy już przejmować
właśnie nie
pana
wiem,
młodych,
bo nowoczesnych. Nie wiem właśnie z PSL-em, bo lider PSL-u przegrał ze mną zakład i się nie pojawia. Nie chce się teraz rozliczyć. Przykra sprawa. Młodzi ludowcy w związku z tym być może też mnie nie chcą, ale
to
trudno.
Zapraszamy w tej sytuacji do młodych nowoczesnych. Pan Andrzej Prędkę, który organizuje tą akcję.
Młodzi nowocześni. To brzmi, proszę państwa, równie dobrze jak młodzi chłopi. Jeszcze się zastanowię, czy jestem bardziej chłopem, czy bardziej nowoczesny, ale dość tych bzdur, bo są sprawy ważniejsze niż te wszystkie przepychanki. Grzyby, proszę pani. Są podobno spory, czy obrodziły, czy nie, ale tak czy inaczej są grzyby. I pytanie pierwsze, czy pani zbiera grzyby?
Tak, ja zbieram grzyby, z tym, że muszę powiedzieć, że w ostatnich latach rzadko kiedy miałam okazję, a w tym roku mi się udało. Pojechałam rzeczywiście na działkę, znaczy tam, gdzie moja mama w tej chwili od prawie marca, czyli od momentu wybuchu pandemii, przemieszkuje ze względu na to, że po pierwsze lubi w ogóle mieszkać na wsi i uprawiać.
A gdzie to jest, jeśli można spytać? Pytam o okolice.
Tam są lasy.
A gdzie to jest?
Byłyśmy razem we dwie w lesie na grzybach, to nawet przez 2 dni. Zebrałyśmy mnóstwo prawdziwków i kanie. Jeszcze wtedy nie było maślaków, bo w tej chwili maślaki są trochę później. Zresztą nie było wtedy warunków na maślaki, ale były rzeczywiście te pierwsze piękne prawdziwki i udało nam się zebrać każdego dnia po kilkadziesiąt. I powiem szczerze, że to jest niesamowita przyjemność, jak człowiek idzie po lesie i rzeczywiście nagle znajduje jeden, dwa, trzy, kilka prawdziwków, to rzadko z czym się da to porównać.
No dobra, dobra. A później się te grzyby zjada.
Tak, i ponieważ umówiliśmy się, taki jest już zwyczaj u pana redaktora, że każdy z panem redaktorem rozmawia o rzeczach mu bliskich, umówiliśmy się na przepis na grzyby i postanowiłam tym razem przedstawić przepis, który jest po pierwsze nowym dla mnie przepisem, po drugie jest bardzo prosty i który dostałam od Barbary Nowackiej.
Także proszę uważać, proszę państwa, to będą grzyby po lewacku, ale tak. może będą
nie
dobre.
Nie wiem, co prawda, czy mają cokolwiek wspólnego, jak je robi wspólnie liberał na według przepisu osoby o bardziej lewicowych poglądach.
Dobra.
Natomiast bierzemy dobry razowy chleb, dobre razowe pieczywo i bierzemy prawdziwki. To jest zdecydowanie przepis na dobre, zdrowe prawdziwki. Kroimy je w plastry, suche powinny być, żeby się dobrze smażyły. Na oliwie bierzemy ząbek czosnku i tymianek, bo tymianek się dobrze wiąże z grzybami i obsmażamy te grzyby dosyć krótko i tak, wie pan, intensywnie bardzo, na mocno rozgrzanej.
Czosnek i tymianek.
Ja dodaję jeszcze trochę masła, dlatego że ja uważam, że w ogóle masło się świetnie komponuje z grzybami, czyli masło z oliwą. I tak obsmażone prawdziwki solimy i sypiemy pieprzem, ale takim grubo, nawet nie mielonym, tylko tłuczonym w moździerzu. Czyli bierzemy do moździerza kilka ziarenek pieprzu i tak
je tłuczemy,
miażdżymy, żeby one były grube. Posypujemy tymi te prawdziwki, układamy na tej kromce chleba. Ja jeszcze na wierzchu posypuję to pietruszką zieloną, taką świeżą natką pietruszki. Jemy. Najlepiej z kieliszkiem białego wina. Za wino już odpowiada pan redaktor.
Tak, ale nie o tej porze. Proszę państwa, mi to po prostu to się nazywa bułka z grzybem. I kiedyś, proszę pani, byłem w Tczewie.
To nie to samo.
I to nie jest polityczne.
Pamiętam bułkę z grzybem, ale to nie to samo. Uwielbiam tradycyjną polską zapiekankę z pieczarkami i z żółtym serem.
To nie jest polityczna uwaga, ale ja też byłem kiedyś w Tczewie. I tam na dworcu w Tczewie był taki, takie różne były dania, między innymi bułka z grzybem. Moja ówczesna narzeczona patrzy na to, była trochę młodsza tylko ode mnie, ale patrzy na to i patrzy na mnie i mówi, patrz, z tobą.
To nie była ładna uwaga.
Nie było bardzo ładne, dlatego to jest była narzeczona i...
z grzybami, z pieczarkami.
Natomiast a ja jestem młody, ciągle i nowoczesny.
Natomiast w ten sposób zrobiony niż bułka z grzybem.
Dobrze, bułka z grzybem na dworcu w Tczewie, proszę państwa, to było coś...
Tutaj ten prawdziwek ma się obronić własnym smakiem. To znaczy, to ma być tak,
żeby... No tak, żeby nie niszczyć. Ale jeżeli pani doda... Pytam serio teraz. Jeżeli pani dodaje czosnek do grzybów, to czy on nie zabije smaku?
Nie, to znaczy ja dodaję, dlatego nie miażdżę tego czosnku i on nie jest elementem dania, tylko dodaję dosłownie jeden ząbek do lekkiego, że tak powiem, podkręcenia smaku do tego tłuszczu, który jest na tej patelni. No i oczywiście się go potem nie je. Natomiast mnie się dobrze komponuje akurat z grzybami. Jeżeli ktoś nie lubi czosnku, myślę, że bez czosnku to...
Nie, ja lubię czosnek, tylko właśnie, właśnie mam wątpliwości, czy jak nie za dużo. Ale dobra, dobra. Przyjmuję zaproszenie na bułkę z grzybem. Państwu bardzo serdecznie dziękuję i życzę smacznego.